Po dezintegracji Związku Sowieckiego w grudniu 1991 roku nowo powstała Federacja Rosyjska musiała rozpocząć swoją politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa już w nowych realiach geostrategicznych. Te nowe realia to przede wszystkim koniec świata dwubiegunowego i początek świata unipolarnego, początek świata zdominowanego przez jedno supermocarstwo, przez Stany Zjednoczone. Ten czas to czas trudny w historii Rosji. Początki Federacji Rosyjskiej to, można powiedzieć, szukanie swojego miejsca w świecie, gdzie głównym dystrybutorem dóbr publicznych na czele z bezpieczeństwem stał się Waszyngton. To czas nazywany często okresem smuty, nowej smuty. To takie nawiązanie do okresu z XVII wieku, kiedy rzeczywiście Rosja była w wielkim upadku. Czas rządów Borysa Jelcyna i sprawowania przez niego urzędu prezydenta to czas, można powiedzieć, oddawania pola dotychczasowej, w cudzysłowie, sowieckiej strefie wpływów. Na obszarze dawnego Układu Warszawskiego, który istniał od 1955 roku, zaczęły bardzo mocno oddziaływać wpływy amerykańskie, wpływy Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także wspólnoty europejskiej. Jednym z takich istotnych akordów w traceniu pozycji Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej był rok 1999. W marcu przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska, Czechy i Węgry. Zostało to odczytane w Moskwie jako właśnie przejaw słabości niegdysiejszego imperium. Ten czas jednak nie trwał długo, ten okres jelcynowskiej smuty nie trwał długo. 31 grudnia 1999 roku obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej objął Władimir Putin, który w kolejnym roku, w roku 2000, został wybrany w wyborach powszechnych prezydentem Federacji Rosyjskiej i właściwie od początku roku 2000 możemy mówić o okresie putinowskiej Rosji, okresie Rosji, która aktywnie włączyła się w budowę nowego ładu międzynarodowego. To, co jest bardzo istotne, kreśląc wektory rosyjskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, także nowego rozdziału w myśli geopolitycznej i geostrategicznej rosyjskiej, to trzeba podkreślić ten wymiar eurazjatycki, ten horyzont eurazjatycki w myśleniu rosyjskim. Przede wszystkim jest to koncentrowanie się na obszarze tego, co Halford Mackinder nazywał światową wyspą, czyli Eurazja i Afryka. Oczywiście włączając w kontynent eurazjatycki nie tylko to, co klasycznie przypisujemy do Europy, do Azji, ale także sporą połać Afryki, głównie Afryki Północnej, cały Bliski Wschód. To obszar priorytetowych interesów rosyjskich właśnie od początku prezydentury Władimira Putina. Pod kątem myśli geopolitycznej to, co bardzo istotne i uderzające, to aktualność od lat 90. myśli Wadima Cymburskiego. Wadim Cymburski był filozofem, był także filologiem klasycznym, no ale jego niewątpliwym powołaniem była strategia, była geopolityka i w swoich publikacjach, czy to artykułach, czy książkach lansował koncepcję Rosji Wyspy i koncepcję Wielkiego Limitrofu. Można powiedzieć, że przez cały okres prezydentury Władimira Putina, ale także w okresie, kiedy Władimir Putin pełnił funkcję premiera Federacji Rosyjskiej, ta koncepcja pełniła bardzo ważną, ja bym powiedział nawet osiową rolę w kształtowaniu horyzontów strategicznych elit rosyjskich. Koncepcja Rosji Wyspy zakłada, że Rosja jest osobną częścią świata ze swoją cywilizacją, ze swoją charakterystyczną kulturą strategiczną. Jest to państwo, jest to ośrodek siły, który powinien kontrolować swoje interesy na obszarze przede wszystkim wielkiego limitrofu, czyli takiego, czyli mówiąc inaczej, obszaru przygranicznego, obszaru buforowego. Limitrof od słowa limes, czyli granica, oznacza taki, można powiedzieć, pas państw ciągnących się od Finlandii przez pomost bałtycko-czarnomorski, południowy Kaukaz, Azję Środkową, aż do Mongolii. Na tym obszarze, na tym właśnie takim, powiedzielibyśmy, łuku strategicznym, Rosja powinna kontrolować swoje strategiczne interesy, powinna prowadzić politykę albo włączania państw limitroficznych, państw no właśnie tak zwanej bliskiej zagranicy do swojej strefy wpływów, bądź też starać się neutralizować strategicznie tego typu państwa. Co istotne, na tych obszarach Wadim Cymburski wyróżniał terytoria cieśniny, to szczególnie istotne pod kątem wojskowym, pod kątem geostrategicznym, regiony, które powinny być pod absolutną kontrolą Rosji, no chociażby takie jak Brama Smoleńska, takie jak Brama Brzeska, to są istotne elementy, które mogłyby naruszyć równowagę sił w regionie. Szczególnie powinny być tutaj poddane kontroli Moskwy, zdaniem Cymburskiego, te obszary, przez które potencjalny przeciwnik mógłby naruszyć to miękkie podbrzusze Rosji, no chociażby kierunek na Rostów nad Donem, czy już wspomniana Brama Smoleńska, która daje taki, można powiedzieć, otwarty dostęp do Moskwy. Zresztą kontrola Białorusi, kontrola Polesia, historycznej krainy, jest po dziś dzień jednym z absolutnie kluczowych, powiedzielibyśmy, takich elementów myśli strategicznej rosyjskiej, takich obszarów zwornikowych dla rosyjskiego ośrodka siły. Pamiętajmy, że przez Bramę Smoleńską, przez ten, można powiedzieć, te widły Górnej Dwiny i Górnego Dniepru szły główne inwazje w historii na Moskwę. Czy to mówimy o roku 1610 i polskiej wyprawie na Moskwę, czy też mówimy o roku 1812 i wyprawie Napoleona, czy też wreszcie o roku 1941 i wyprawie III Rzeszy i jej sojuszników, właśnie uderzenie na Związek Sowiecki. Również tutaj Brama Smoleńska odgrywała istotną rolę. W tym kontekście, rzeczywiście patrząc na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Rosji, obszar wielkiego limitrofu stanowi bardzo istotny element, ale nie można oczywiście zapominać o innych celach strategicznych. Jest tutaj szereg nawiązań we współczesnej geopolityce rosyjskiej do klasycznej myśli geopolitycznej, przede wszystkim myśli Karla Haushofera, twórcy idei strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego i stworzenia bloku kontynentalnego. Bloku, który połączyłby lądowe masy eurazjatyckie i pod egidą niemiecko-rosyjską taki twór, taka potęga lądowa miała, można powiedzieć, zdobyć hegemonię nad całą Eurazją, co za tym idzie nad Wyspą Światową, no i w konsekwencji nad światem. Ta koncepcja jest bardzo popularna we współczesnej Rosji. Większość dzieł Karla Haushofera została przetłumaczona już w okresie prezydentury Władimira Putina na język rosyjski, w okresie rządów Władimira Putina na język rosyjski, i warto zauważyć, że konsekwentnie od roku 2005 to partnerstwo jest budowane. Gerhard Schröder na kilka tygodni przed złożeniem funkcji kanclerza, którą zresztą później objęła Angela Merkel, podpisał umowę na budowę gazociągu Nord Stream po dnie Bałtyku. Jest to nic innego jak taki, powiedzielibyśmy, geoekonomiczny efekt właśnie tej strategii, tych wektorów takich głównych geostrategicznych. Jest to przez ostatnie 16 lat niewątpliwie potwierdzenie tego, że ta myśl Karla Haushofera, jej duch przede wszystkim tej myśli, jest bardzo żywy nie tylko w Niemczech, ale także, a może nawet przede wszystkim w Federacji Rosyjskiej. oddanie do użytku zarówno gazociągu Nord Stream 1, jego pierwszej i drugiej nitki, kolejno w latach 2011-2012, a także zakończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 w roku 2021, pokazuje, że Rosja bardzo mocno, bardzo efektywnie także włączyła się i cały czas bierze udział w niemieckiej transformacji energetycznej. To bardzo ważny projekt i zresztą w Rosji te kwestie są bardzo dobrze nie tylko rozumiane, ale podniesione do rangi pewnego, powiedzielibyśmy nawet dogmatu, pewnej doktryny geopolitycznej, którą moglibyśmy ująć w taki lapidarny sposób, że geopolityka rurociągów coraz częściej zastępuje klasyczne instrumenty militarne. To właśnie oddziaływanie energetyczne w okresie rządów Władimira Putina stało się niezwykle istotnym elementem. I tutaj nie sposób nie powiedzieć o południowym tym kierunku rozwoju geopolityki rurociągów, czyli o oddaniu gazociągu najpierw Blue Stream, a następnie Turk Stream, łączącego Rosję z zachodem Europy po dnie Morza nie Bałtyckiego, ale Morza Czarnego, dzięki strategicznemu partnerstwu z Republiką Turecką. To również bardzo ważny element i ważny kierunek polityki rosyjskiej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Rosjanie od czasu objęcia rządu przez Władimira Putina zaczęli bardzo mocno kwestionować jednobiegunowy porządek świata. Celem strategicznym Federacji Rosyjskiej stało się obalenie hegemonii Stanów Zjednoczonych i stworzenie świata, powiedzielibyśmy żargonem geopolitycznym, policentrycznego, czyli tak naprawdę stworzenie nowego koncertu mocarstw, stworzenie nowego ładu międzynarodowego, nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego opartej o nowe strefy wpływów. Rosja od samego początku rządów Władimira Władimirowicza stara się przede wszystkim porozumiewać się bilateralnie z poszczególnymi partnerami, stara się o relacje dwustronne, raczej unika zaangażowania na przykład na osi Rosja-Unia Europejska, wiedząc, że łatwiej będzie realizować te cele strategiczne, długofalowe, porozumiewając się z poszczególnymi, pojedynczymi państwami. W ten sposób Rosja może rozmawiać jak równy z równym, a nawet z pozycji siły. Ten język siły, power politics, właśnie polityka oparta na potędze, na sile, jest bardzo charakterystyczny dla Rosji po roku 1999. Jeżeli chodzi o dopełnienie tych kwestii, powiedzielibyśmy, i związanych z Wielkim Limitrofem, i z relacjami strategicznymi z Niemcami, i z Turcją, to warto oczywiście wspomnieć o lewarowaniu pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej dzięki zaangażowaniu się w szare strefy bezpieczeństwa. Tam, gdzie pojawia się próżnia strategiczna, Rosjanie starają się dokonywać projekcji siły. I modelowym przykładem tego typu zachowania jest wojna w Syrii. Cała arabska wiosna, zwłaszcza lata 2011-2012 i ten nieudany projekt stworzenia większego Bliskiego Wschodu przez dyplomację i siły zbrojne Stanów Zjednoczonych stał się, można powiedzieć, dogodną okazją dla Federacji Rosyjskiej, aby włączyć się w proces dzielenia tego przysłowiowego tortu międzynarodowego między regionalne mocarstwa. Wsparcie, jakiego Rosja zaczęła udzielać od drugiej połowy 2015 roku Syrii, a konkretnie rządom Bashara al-Assada, stało się bezcenne dla przywódcy syryjskiego, ale także bardzo korzystne z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Rosja, włączając się w ten konflikt, który stał się swego rodzaju proxy war, wojną zastępczą między mocarstwami rywalizującymi o wpływy międzynarodowe, dał Rosji miejsce przy tym przysłowiowym stoliku rokowań międzynarodowych, jeśli chodzi o tę nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Rosja stała się partnerem do rozmów i dla Stanów Zjednoczonych, i dla oczywiście Unii Europejskiej, w tym oczywiście i dla Francji, i dla Niemiec, także dla Turcji, dla Izraela, dla czołowych potęg regionu stała się bardzo istotnym elementem stabilizowania tej sytuacji geostrategicznej na obszarze Bliskiego Wschodu. Wojna w Syrii była rzeczywiście takim przełomowym momentem włączania się Rosji w system kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. Ale to nie był taki punkt, powiedzielibyśmy, przełomowy, jeśli chodzi o politykę siły ze strony Federacji Rosyjskiej. Oczywiście pierwszym, tym najważniejszym sprawdzianem dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale także dla dyplomacji rosyjskiej, była wojna sierpniowa, czy też wojna pięciodniowa między Rosją a Gruzją w 2008 roku. Faktyczna samodzielność, faktyczna niezależność takich państw jak Abchazja i Osetia Południowa oraz obalenie rządów, w konsekwencji oczywiście tej wojny, w dłuższej perspektywie obalenie rządów Michaila Saakaszwilego, stało się takim, można powiedzieć, ważnym kazusem dla Rosji, jeśli chodzi o kształtowanie sfer wpływów, kształtowanie tej przestrzeni politycznej na obszarze wielkiego limitrofu. No i wreszcie rok 2014, luty 2014 roku, kiedy to tak zwane zielone ludziki, czyli żołnierze i funkcjonariusze w umundurowaniu bez oznak rozpoznawczych pojawili się na Półwyspie Krymskim, doszło do 16 marca 2014 roku do zorganizowania referendum i do przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej. Tej aneksji większość państw świata nie uznała, niemniej jednak ta polityka faktów dokonanych, polityka, która można powiedzieć tak, rozpoczęła się w roku 2008, stała się takim bardzo istotnym elementem kształtującym właśnie tę przestrzeń postsowiecką. Rosja pokazała, że jest istotnym, liczącym się graczem. Zresztą sankcje nakładane w późniejszych miesiącach i latach na Moskwę okazały się nieskuteczne. Rosja była w stanie mimo to rozwijać, mimo tych sankcji, rozwijać kontakty gospodarcze z Zachodem. Była w stanie także od roku 2000 efektywnie, jest w stanie efektywnie rozwijać kontakty z Chińską Republiką Ludową. Mówię tutaj przede wszystkim o sformowaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, która stała się istotnym elementem, podobnie zresztą jak kontrakty gazowe, chociażby na budowę rurociągu Siła Syberii. To również bardzo ważny element, można powiedzieć, budowania przeciwwagi dla Zachodu w tej doktrynie, można powiedzieć, Putina. Natomiast w dalszej perspektywie myślę, że warto skoncentrować się na celach rosyjskich, nie tylko na tych obszarach, o których wspomniałem, nie tylko na budowaniu strategicznego partnerstwa z Niemcami, czy właśnie zabezpieczenia swoich interesów na obszarze bliskiej zagranicy, także tworzenia stabilności strategicznej na obszarze Eurazji w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, bo to bardzo ważny element. Myślę, że ta zmiana w Białym Domu jest obecnie niezwykle korzystna dla Moskwy. Nowa administracja Joe Bidena jest skora do tego, aby rozmawiać z Rosją nie tylko o tej stabilności strategicznej, ale myślę, że także o kwestiach związanych z bezpieczeństwem na zachodnim Pacyfiku i w Azji Wschodniej w kontekście potencjalnej konfrontacji z Chińską Republiką Ludową. Tutaj warto zauważyć, że Joe Biden przedłużył o kolejne lata układ Nowy Start o redukcji strategicznych zbrojeń jądrowych. To myślę, że jest bardzo istotny element. Natomiast to, co w perspektywie eurazjatyckiej jest istotne, to myślę rozbudowa potencjału rosyjskiego na obszarze Arktyki. Rosja rości sobie prawo do około 1 000 000 km², które zdaniem rosyjskich strategów stanowi przedłużenie szelfu kontynentalnego rosyjskiego, głównie grzbietu Łomonosowa, i w tym kontekście rozbudowa zarówno floty atomowych lodołamaczy, jak i rozbudowa floty północnej, która stała się osobnym okręgiem wojskowym, jest bardzo ważnym elementem, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o kontrolę strategicznie ważnego obszaru związanego z eksploracją złóż naturalnych, chociażby gazu ziemnego, ropy naftowej czy innych zasobów naturalnych, ale także chodzi o kontrolę nowego szlaku handlowego. Mianowicie chodzi o tak zwaną północną drogę morską, która przechodzi przez tak zwane przejście północno-wschodnie, czyli no, patrząc na mapę, spoglądając na wschodnie wybrzeża Chin, to ta trasa biegnie, ta północna droga morska biegnie właśnie od wschodnich wybrzeży Chin przez cieśninę Beringa, a następnie północnymi wybrzeżami Federacji Rosyjskiej, aż do oczywiście portów europejskich, portów zachodnioeuropejskich. Ta trasa jest o tyle istotna z uwagi na bardzo mocne obciążenia logistyczne takich cieśnin jak cieśniny Malakka, cieśnin sundajskich, ale także, no, powiedzielibyśmy, taki niespokojny region Bliskiego Wschodu. Patrząc na dzisiejszą geostrategię, no, nie sposób nie zauważyć wzrastającego napięcia między chociażby Izraelem a Iranem. Perspektywa zablokowania cieśniny Ormus, sparaliżowania potencjalnego oczywiście handlu przez Morze Czerwone i kanał Suezki. Zresztą ten kanał Suezki był całkiem niedawno sparaliżowany przez właśnie awarię jednego z tankowców, przez kontenerowców. No, tutaj widzimy, że poszukiwanie alternatywnych dróg, zarówno lądowych, jak i morskich, jest dzisiaj bardzo istotne i niewątpliwie Rosja, rozwijając swój potencjał, zarówno ten potencjał odstraszania tych systemów A2AD, Anti-Access Area Denial na północnych wybrzeżach Eurazji, ale także rozwijając flotę atomowych lodołamaczy, stara się zapewnić sobie istotny wkład, jeśli chodzi o ten handel międzynarodowy. No, jest to swego rodzaju taka kompensacja braku wyjścia na ciepłe morza, taka idea fix rosyjskiej geopolityki, niespełnione marzenie, aby uzyskać stały lądowy dostęp bezpośredni łączący kontynentalną Rosję z takimi obszarami, akwenami jak Morze Śródziemne czy Ocean Indyjski. Tutaj Ocean Arktyczny staje się takim swego rodzaju ekwiwalentem właśnie tych tak zwanych ciepłych mórz. I w tym kontekście warto mieć na uwadze właśnie Ocean Arktyczny jako kolejny obszar rywalizacji, a być może w przyszłości także konfrontacji, w który włączy się Federacja Rosyjska, która ma niewątpliwie ambicje, aby być jednym z tych mocarstw, które będą kształtować nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego.